Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Przedstawimy nowe watykańskie normy o przestępstwach zastrzeżonych kongregacji nauki wiary dotyczące m.in. pedofilii oraz powiemy, jak przyjęto wybranie przez Benedykta XVI wolności religijnej na temat Światowego Dnia Pokoju. Dziś rozpoczynamy też nowy cykl Świadkowie Żywego Słowa.
Abraham, człowiek mocnej i dojrzałej wiary, zaufania i całkowitego oddania siebie Bogu.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na czwartkowy magazyn.
Nowe normy o najcięższych przestępstwach zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary zaprezentowano w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Watykański rzecznik wyjaśnił, że stanowią one aktualizację norm wykonawczych i proceduralnych z 2001 roku. Po 9 latach doświadczeń wymagały one rewizji, zwłaszcza że papież przyznał Kongregacji Nauki Wiary nowe kompetencje, obecnie organicznie zintegrowane w ramach norm. Wspomniane najcięższe przestępstwa dotyczą centralnych dla życia Kościoła sakramentów Eucharystii i pokuty, ale także nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych z osobami poniżej 18 roku życia. Ponieważ te ostatnie spotykają się z największym echem, ksiądz Federico Lombardi przedstawił przede wszystkim normy ich dotyczące.
Wśród nowości należy podkreślić przede wszystkim przyspieszenie procedur postępowania, tak jak możliwość dekretu pozasądowego zamiast drogi procesowej, czy przedstawienia papieżowi najcięższych przypadków celem wyłączenia ze stanu duchownego. Inna norma upraszczająca problemy i biorąca pod uwagę ewolucję sytuacji w Kościele dotyczy możliwości udziału w trybunałach kościelnych nie tylko księży, ale też osób świeckich czy bez doktoratu z prawa kanonicznego. Trzeba także odnotować zmianę terminu przedawnienia z 10 na 20 lat, przy czym można go przedłużyć jeszcze bardziej. Znaczące jest zrównanie z nieletnimi osób upośledzonych umysłowo i wprowadzenie pojęcia pedopornografii. Określa się ją jako nabywanie, przechowywanie czy rozpowszechnianie przez duchownego w jakikolwiek sposób materiałów pornograficznych, których przedmiotem są nieletni poniżej 14 roku życia.
Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego zwrócił ponadto uwagę, że podtrzymana zasada poufności procesów nie ma na celu ukrywania win, ale jedynie ochronę godności wszystkich zainteresowanych osób. Ogłoszone dziś normy nie poruszają sprawy współpracy z władzami świeckimi, gdyż dotyczą wyłącznie postępowania kanonicznego, które stanowi system całkowicie odrębny od państwowego. Inne ogłoszone dziś normy o najcięższych przestępstwach zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary dotyczą wykroczeń przeciw wierze, czyli herezji, apostazji i schizmy. Są tu też normy w sprawie nagrywania spowiedzi i usiłowania udzielenia święceń kapłańskich kobietom. Obu tymi przestępstwami zajęto się już we wcześniejszych dokumentach, przypomniał dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Naruszanie tajemnicy sakramentalnej nagrywaniem potępiono 22 lata temu, zaś sankcji za usiłowanie święcenia kobiet dotyczy dekret sprzed 3 lat.
La publicazione odierna delle norme.
Dzisiejsza publikacja norm stanowi znaczny wkład w jasność i prawną pewność na terenie, gdzie Kościół silnie się dziś angażuje, by postępować z rygorem i przejrzyście. W ten sposób da się pełną odpowiedź na słuszne oczekiwania wiernych i opinii publicznej, by chronić konsekwencję moralną i ewangeliczną świętość, co papież stale przypomina. Oczywiście trzeba wielu innych kroków czy inicjatyw różnych instancji kościelnych. Gdy chodzi o Kongregację Nauki Wiary, rozważa ona obecnie, jak pomóc episkopatom na świecie w sformułowaniu i rozwinięciu w sposób konsekwentny i skuteczny wskazań niezbędnych do podjęcia kwestii nadużyć seksualnych względem nieletnich ze strony duchownych albo w szkołach katolickich czy innych instytucjach związanych z Kościołem. Muszą przy tym uwzględnić sytuację i problemy społeczeństwa, w którym działają. Będzie to kolejny rozstrzygający krok, by Kościół wprowadził w praktykę i stałą świadomość refleksje, jakie dojrzały w trakcie bolesnego kryzysu związanego z nadużyciami seksualnymi ze strony duchownych.
Przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich, szczególnie tych, które na co dzień doświadczają trudności czy wręcz prześladowania, dziękują Benedyktowi XVI za postawienie w centrum najbliższego Światowego Dnia Pokoju problemu wolności religijnej. Jako temat tego dnia papież wybrał słowa „wolność religijna drogą do pokoju”.
Arcybiskup Dżakarty Ignatius Suhario zauważa, że dla mieszkańców Indonezji kwestia poszanowania wolności religijnej stanowi o byciu lub nie chrześcijaninem. W kraju, który na co dzień boryka się z trudnościami w dialogu międzyreligijnym, głośne mówienie o konieczności poszanowania wolności wyznania jest bardzo ważne, zauważa arcybiskup. Dodaje jednocześnie, że trudno jest pokonać istniejące w tym względzie uprzedzenia historyczne i kulturowe. Jednak jak mówi, tylko dialog może zagwarantować pokojową przyszłość. Warto przypomnieć, że w Indonezji co jakiś czas dochodzi do starć między chrześcijanami i muzułmanami. Ci ostatni wykorzystują obowiązującą ustawę o bluźnierstwie do dyskryminowania i zastraszania wyznawców mniejszości religijnych. Skrajni islamiści dążą też do ustanowienia prawa szariatu jako podstawowego kryterium funkcjonowania państwa.
Decyzja Ojca Świętego o ustanowieniu tematu wolność religijna drogą do pokoju na kolejny Światowy Dzień Pokoju wydaje się pewną konsekwencją jego wypowiedzi, jego zainteresowania.
Ksiądz Waldemar Cisło, szef sekcji polskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Rocznie, jak podają statystyki bardzo ostrożne, 170 tysięcy chrześcijan ginie za wiarę Chrystusa. Obrazowo mówiąc, co 3 minuty jeden chrześcijanin oddaje życie za wiarę. Wiemy, że około 350 milionów chrześcijan w różnym stopniu jest prześladowanych za wiarę. Są to prześladowania w formie prześladowań ekonomicznych, politycznych, a tak jak to miało miejsce w Orisie, są to krwawe prześladowania. Wolność religijna jest podstawowym prawem człowieka, więc musimy sobie przypomnieć również i o tym, że chrześcijanie również mają prawo do życia w wolności, do wyznawania wiary, szczególnie w tych rejonach świata, gdzie są oni mniejszością. Niedawno w Polsce gościliśmy biskupa z Pakistanu, mieliśmy biskupa ze stanu Orisa. Oni nam uświadamiają i przypominają, że w tych krajach, gdzie chrześcijanie cieszą się wolnością, muszą być często głosem tych chrześcijan, którzy nie mają żadnego głosu, bo nie mają możliwości wypowiadania się. I tak jak prosił nas chociażby kardynał Wako z Sudanu, mówił, że musicie być naszym głosem, bo my umieramy, my jesteśmy zabijani za wiarę Chrystusa, a wy tutaj w Europie, mając spokój, musicie przynajmniej mówić, co z nami robią. I to jest nasz obowiązek, bo jeśli podchodzimy do tego, że jesteśmy jednym mistycznym ciałem Chrystusa, to wszyscy mamy odpowiedzialność za to, co się dzieje z naszymi braćmi i siostrami. Stąd wiadomo, że w tych krajach, gdzie chrześcijanie są mniejszością, my staramy się być głosem chrześcijan. Natomiast też zwracam uwagę, że każde prześladowanie, każda eksterminacja jest złem, bo każdy człowiek ma prawo do wyznawania w swobodzie i w pokoju tej religii, do której jest przekonany, w którą wierzy.
Wdzięczny papieżowi za przypomnienie tematu wolności religijnej jest także kardynał Oswald Gracias z Indii. Kraj ten przed 2 laty był teatrem antychrześcijańskiego pogromu, a jego sprawcy wciąż pozostają na wolności. Zresztą wszystkie mniejszości religijne, nie tylko wyznawcy Chrystusa, na co dzień odczuwają na własnej skórze skutki hinduistycznego fundamentalizmu. Kardynał Gracias zauważa, że kwestia poszanowania wolności religijnej jest decydująca, gdy chodzi o respektowanie podstawowych praw człowieka. W międzyreligijnym i międzykulturowym kontekście Indii, podkreśla arcybiskup Bombaju, istnieją grupy źle interpretujące religię, czy wręcz wykorzystujące ją do własnych celów i do tworzenia napięć w społeczeństwie. Stąd konieczność dialogu i wzajemnego poszanowania. Prawdziwa wolność religijna polega na tym, zauważa kardynał Gracias, że żadna władza ani żaden rząd nie mogą ci nakazać, w co masz wierzyć, czy też jaką religię jest lepiej wyznawać. Niestety w wielu indyjskich stanach obowiązuje prawo zakazujące konwersji, czyli innymi słowy zabraniające wybrania innej religii niż hinduizm. Na tym bazują nacjonaliści dążący do utworzenia hinduistycznego państwa, w którym mniejszości religijne pozbawione byłyby wszelkich praw.
Tuż przed ogłoszeniem tematu Światowego Dnia Pokoju doszło też do kolejnej eskalacji przemocy w Pakistanie. Wyznawcy islamu obrzucili kamieniami kościół, w którym schronili się dwaj chrześcijanie, oskarżeni o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Do zajścia doszło na przedmieściach Faisalabadu, a muzułmanie byli podżegani do nienawiści przez przywódców lokalnych wspólnot islamskich. Kolejny raz okazało się, że ustawa posłużyła nie do obrony religii, ale do prywatnych porachunków. To właśnie na fali ustawy o bluźnierstwie w Pakistanie doszło w ubiegłym roku do wybuchu antychrześcijańskiej przemocy, zapoczątkowanego przez plotkę, jakoby chrześcijanie sprofanowali Koran.
Według raportu episkopatu w ostatnich 2 latach zginęło w tym kraju 17 wyznawców Chrystusa. W tych dniach organizacja zajmująca się sytuacją mniejszości religijnych w Pakistanie zaapelowała do tamtejszego ministra sprawiedliwości, by zajął się kwestią prześladowania i dyskryminowania chrześcijan. Przejawia się to m.in. w tym, że chrześcijańscy studenci mają mniejsze prawa niż ich muzułmańscy koledzy i często są uważani na uczelniach za studentów drugiej kategorii.
Świadkowie żywego słowa.
Abraham, człowiek mocnej i dojrzałej wiary, zaufania i całkowitego oddania siebie Bogu.
Audycja księdza Edwarda Czai, jezuity.
Postać Abrahama, zwanego ojcem narodów, znana nam jest z pierwszej księgi Starego Testamentu, zatytułowanej Księga Rodzaju. Historia Abrahama wydaje się być wręcz prozaiczna. Bóg, który zapragnął zbawić świat poprzez obiecanego Mesjasza, musiał stworzyć naród, rodzinę dla przyszłego Mesjasza. Potrzebował zatem człowieka zaufanego, który by mu pomógł w realizacji tego planu, dając początek narodowi wybranemu. I tak oto odnalazł Bóg w mieście Ur Chaldejskim człowieka godnego zaufania, męża prawego, gotowego na wszystko, gotowego na to, co zaproponuje mu Bóg. Abraham wiódł życie zwyczajnego człowieka, nie różniąc się niczym od ludzi tamtego czasu. Miał dom, rodzinę, zajęcie, którym poświęcał swój czas, energię i zdolności. Po prostu był taki sam jak ludzie jego czasu, ale to były tylko sprawy zewnętrzne. Miał jednak w sobie coś, czego pewnie zabrakło innym. Miłował Boga całym sercem. Chciał żyć dla Niego i wypełniać to, o co poprosi go Bóg. Dlatego też, kiedy w pewnym momencie pojawił się Bóg, stawiając przed nim trudne wyzwanie, aby opuścił swój lud i swoją ziemię, aby wyszedł z Ur Chaldejskiego, nie zawahał się ani na chwilę, chociaż wiedział, że to, na co się decyduje, wymaga od niego wielkiej wiary i ogromnego poświęcenia. Poświęcenia siebie i całego swojego życia po to, by Bóg mógł przez niego objawić swoją wszechmoc i spełnić obietnicę daną wszystkim ludziom. Pozostawił zatem wszystko, by pójść za głosem Boga, który go potrzebował. Dokonał trudnego wyboru pomiędzy dotychczasowym życiem, poniekąd wygodnym i szarym, bo bez nadzwyczajności, spokojnym, bo nic specjalnego się w nim nie działo, a życiem pełnym trudu, wyzwań i ryzyka, życiem twórczym, które niosło jednocześnie nadzieję na inne jutro i dla niego, i dla tych wszystkich, do których pójdzie. dokonał trudnego wyboru życia z Bogiem i dla Boga. I był wierny swojemu wyborowi, bowiem każdego dnia, każdej niemalże godziny, wsłuchany w głos Boży, podążał drogami, które wyznaczył mu Bóg, składając przy tym największą ofiarę, jaką było oddanie Bogu siebie, swojego syna i całego swojego życia. Składając Bogu ofiarę ze swej wolności, całkowicie mu ufając i wierząc, że to, co wybrał dla niego Bóg, jest najlepsze. Przejmując taką postawę, stał się ojcem narodów i ojcem naszej wiary. Ale czego uczy nas dzisiaj ten wielki mąż Boży? Otóż uczy nas całkowitego oddania siebie Panu Bogu, powierzenia Jemu całego naszego życia, całego, czyli naszej przeszłości, naszej teraźniejszości i naszej przyszłości. Abraham powierzył Bogu swoją przeszłość. Jego przeszłością było życie w Ur Chaldejskim. Wezwany przez Boga, wyszedł ze swojego miasta. Wyszedł ze swojej przeszłości i nigdy tam nie wrócił. Owszem, często krążył wokół tej ziemi, ale nigdy tam nie wrócił. Jeśli człowiek chce iść za Bogiem i w wolności rozwijać siebie i kształtować swoje życie, musi wyjść ze swojej przeszłości. Pozostawić to, co było, na swoim miejscu. Musi pozwolić odejść przeszłości, czyli uwolnić swoje serce, zwłaszcza od rzeczy trudnych i przykrych, które przeszkadzają żyć dobrze i pogodnie, które przeszkadzają usłyszeć głos Boga w swoim sercu. Wyjść z przeszłości to wcale nie znaczy odciąć się od korzeni, ale raczej zrobić porządek w swoim sercu i miejsce dla Boga i dla nowych, pięknych doświadczeń. Abraham powierzył Bogu swoją teraźniejszość. Pismo Święte mówi, że żył pod namiotem. Nigdzie bowiem nie zbudował trwałego domu. Namiot to jest coś, co można łatwo rozłożyć albo zwinąć. Jeśli Bóg mówił idź dalej, to szedł. Jeśli mówił zatrzymaj się, to się zatrzymywał. Jest to piękny symbol dyspozycyjności człowieka wobec Boga. To Bóg prowadzi człowieka i mądry jest ten, który to rozumie, słucha wewnętrznego głosu serca i za nim idzie. Taki człowiek nigdy nie zbłądzi, ale wiedziony Bożym głosem i Jemu uległy, odnajdzie drogę do szczęścia, drogę do jedności z sobą, Bogiem i drugim człowiekiem. Abraham powierzył Bogu swoją przyszłość. Dla ludu jego epoki przyszłością rodu był syn. Ale kiedy Bóg zażądał od niego jego syna, nie zawahał się ani przez chwilę, by złożyć go w ofierze całopalnej. Wiedział bowiem, że Bóg wie lepiej od niego, co jest mu potrzebne i miał o tym tak ogromne przekonanie, że zaufał mu do końca i się nie pomylił. Kiedy myślimy o naszej przyszłości, uwzględnijmy w niej Boga. A jeśli On przyjdzie i pomiesza nasze plany, wtedy nie bójmy się Mu zaufać. On bowiem wie lepiej od nas, czego nam potrzeba. Abraham przeżył całe swoje życie z Bogiem. Był Jemu posłuszny i podążał drogami, które On mu wyznaczył. Prośmy za przyczyną tego wielkiego męża, abyśmy mieli tę samą wiarę i tę samą odwagę, by pozwolić się prowadzić, by wziąć życie w nasze ręce i mądrze je przeżywać razem z Bogiem, powierzając Jemu właśnie całe nasze życie, to, kim jesteśmy, czym żyjemy i jak działamy.
cyklem Świadkowie Żywego Słowa w opracowaniu księdza Edwarda Czaj, jezuity, kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.